Słuchasz polskiego programu SBS.
Na początek skrót najważniejszych doniesień. W Queensland dwie osoby otrzymały wyższą niż zalecana dawkę szczepionki COVID-19. Byli szefowie ochrony amerykańskiego kongresu uważają, że szturm na Kapitol był zorganizowaną i skoordynowaną akcją. Golfista Tiger Woods odniósł poważne obrażenia w wypadku samochodowym na przedmieściach Los Angeles. Oto szczegóły. Dwie osoby otrzymały we wtorek wyższą niż zalecana dawkę szczepionki COVID-19 w domu opieki dla osób starszych w Queensland. Mimo przedawkowania szczepionki 88-letni mężczyzna i 94-letnia kobieta z domu Świętego Ducha w Carseldin nie doświadczyli skutków ubocznych. Federalny minister zdrowia Greg Hunt mówi, że lekarz zaangażowany w podanie niewłaściwej dawki został wycofany z programu szczepień. Musimy zbadać, jak doszło do podania wyższej dawki. Będziemy na bieżąco sprawdzać i aktualizować nasze wytyczne, a także przekazywać informacje. Zastępca dyrektora do spraw medycznych Michael Kidd powiedział, że zbada sprawę. Tymczasem główny lekarz Australii Paul Kelly zapewnił Australijczyków, że szczepionka Pfizer została przetestowana w wyższych dawkach za granicą bez żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Wiemy, że kilka podobnych przypadków miało miejsce w domach opieki nad osobami starszymi w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Skutki uboczne były minimalne, także mamy nadzieję, że i w tym przypadku nie będą występowały. Niemniej jednak podjęliśmy natychmiastowe działania. Tymczasem premier Queensland Anastazja Palaszczuk wezwała do pilnego spotkania z przedstawicielami rządu federalnego, aby wyjaśnić, jak doszło do podania złej dawki i jakim szkoleniom poddawane są osoby podające szczepionki COVID-19. Również Lincoln Hopper, dyrector generalny St. Vincent's Care Services, mówi, że incydent jest niepokojący. St. Vincent zamierza zgłosić lekarza, który popełnił błąd, do agencji regulacyjnej do spraw służby zdrowia. Ten incydent był dla nas bardzo niepokojący, dla nas, a także dla rodzin osób poszkodowanych. Dlatego zadaliśmy pytanie, czy osoby podające szczepionki przeszły odpowiednie szkolenie. 40 milionów ludzi na całym świecie zostało dotąd zaszczepionych na koronawirusa. Pierwszą z dwóch dawek dostało natomiast 212 milionów. To dane amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Masowe szczepienia rozpoczynają właśnie kolejne kraje. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Najszybciej szczepiącym krajem na świecie jest obecnie Izrael, gdzie obie dawki dostała już 1/3 całej populacji. Władze wprowadziły tak zwane zielone przepustki, które będą uprawnić zaszczepionych do wstępu na siłownie, baseny czy do sklepów. W Stanach Zjednoczonych, które są najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, podano 64 miliony pierwszych dawek, a w pełni zaszczepiono 19 milionów osób. Równocześnie jednak liczba ofiar COVID-19 przekroczyła właśnie 500 000, a stało się to nieco ponad rok od śmierci pierwszego amerykańskiego pacjenta z koronawirusem. Niemcy zwiększają liczbę podawanych zastrzyków po tym, jak program szczepień został na kilka tygodni zastopowany, gdy koncerny farmaceutyczne zmniejszyły dostawy. W Wielkiej Brytanii pierwszą dawkę podano już 18 milionom osób.
Powracamy do wiadomości z Australii. Brittany Higgins, która pracowała w Partii Liberalnej, przygotowuje formalną skargę do policji, w której zarzuca, że została zgwałcona przez kolegę z parlamentu w 2019 roku. Higgins, która w zeszłym tygodniu ujawniła publicznie informacje o rzekomej napaści na tle seksualnym, chce spotkać się z policją dzisiaj po południu. Od zeszłego tygodnia 3 kolejne kobiety zgłosiły się, twierdząc, że zostały zaatakowane przez tego samego mężczyznę oraz zgłaszając różne inne zarzuty. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Peter Dutton nie chce ujawnić, czy policja federalna poinformowała jego biuro o zarzutach. Przywódca Zielonych Adam Band nalega, aby premier Scott Morrison naciskał na ministra Duttona, aby ten ujawnił, czy zna szczegóły dotyczące rzekomego gwałtu.
Scott Morrison needs to make Peter Dutton.
Scott Morrison powinien zmusić Petera Duttona do ujawnienia tego, co wiedział i kiedy wiedział, uważa lider Partii Zielonych Adam Bent. Minister obrony Linda Reynolds, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, została przyjęta do szpitala w Canberrze z powodu wcześniej zdiagnozowanych problemów zdrowotnych. Jej obowiązki przejmie senator Maurice Payne. Federalny minister zdrowia Greg Hunt powiedział, że polityka jest intensywnym i stresującym zajęciem i że należy uszanować osobistą sytuację minister Reynolds.
All of us need to be aware of the pressures and pains, the impact of each of us on each other, and so reaching out, and she's a good person, and so she needs our support, and she has our support.
W biurze federalnego parlamentarzysty Craiga Kellego wszczęto dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Departament Finansów został poproszony o zbadanie zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania wobec kobiet przez kierownika biura Franka Zumbo. Policja Nowej Południowej Walii również prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów o molestowanie po tym, jak w zeszłym roku otrzymała AVO, aby uniemożliwić panu Zumbo kontaktowanie się ze współpracownicą. Frank Zumbo zaprzecza jakimkolwiek wykroczeniom. Jak na razie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Nowa Południowa Walia odnotowała swój 38 dzień z rzędu bez lokalnie nabytego przypadku COVID-19. Wykryto tylko jedną infekcję u osoby, która wróciła za granicę. Premier Gladys Berejiklian ogłosiła załagodzenie szeregu restrykcji dla mieszkańców Greater Sydney. Między innymi od piątku rano, czyli od 26 lutego, będzie można przyjmować w domach do 50 osób. Byli szefowie ochrony amerykańskiego kongresu oświadczyli, że szturm na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia, był zorganizowaną i skoordynowaną akcją. Podczas przesłuchań w Senacie oficjele przyznali, że służby bezpieczeństwa nie były przygotowane na zmasowany atak tłumu zwolenników byłego prezydenta Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Były komendant policji Kapitolu Steven Sund powiedział, że służby ochrony kongresu liczyły się z możliwością aktów przemocy, ale nie były przygotowane na skoordynowany atak w stylu wojskowym. Ci ludzie przyszli uzbrojeni, mieli ze sobą sprzęt wspinaczkowy, materiały wybuchowe, środki chemiczne. Tuż przed atakiem podłożono bomby rurowe pod siedzibami Partii Republikańskiej i Demokratycznej, by odwrócić naszą uwagę. To był skoordynowany atak. Szef waszyngtońskiej policji Robert Conti zgodził się z oceną Sunda. Posługiwali się sygnałami migowymi i krótkofalówkami. Używano gazu łzawiącego przeciwko funkcjonariuszom. Jestem przekonany, że to było skoordynowane. Byli szefowie służb ochrony kongresu wskazywali na niewłaściwą koordynację działań agencji federalnych i brak dostępu do raportów wywiadowczych.
Będą unijne sankcje wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i decyzją o zesłaniu go do kolonii karnej. Jednak restrykcje nie obejmą raczej oligarchów, mimo apeli m.in. współpracowników rosyjskiego opozycjonisty. Przedwczoraj zielone światło dla nałożenia sankcji i rozpoczęcia prac nad czarną listą dali ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Decyzję ministrów ogłosił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Rosja nie jest zainteresowana współpracą z Unią, wręcz przeciwnie, jest nastawiona konfrontacyjnie. Unia, nakładając sankcje, wykorzysta po raz pierwszy przepisy dotyczące restrykcji za łamanie praw człowieka. Nie obejmują one jednak przypadków korupcji, a to oznacza, że oligarchów finansujących reżim Władimira Putina na czarnej liście nie będzie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, poproszony przeze mnie o komentarz, tak odpowiada.
Niezależnie od tego, jak na to patrzymy ze strony moralnej, operujemy w określonym reżimie sankcyjnym jako ten sprowadzający się wyłącznie do przesłanek wynikających z pogwałcenia praw człowieka.
Nieoficjalnie mówi się, że sankcjami mają być objęci szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny.
W ostatnich latach nastąpiło zahamowanie wieloletniego trendu poprawy stanu zdrowia Polaków, mierzonego spadkiem współczynnika zgonów z przyczyn możliwych do uniknięcia oraz długością życia. W Warszawie zaprezentowano raport Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. nadal widoczna jest dłuższa o 7 lat długość życia kobiet w porównaniu do mężczyzn. W przypadku kobiet nastąpiło istotne zahamowanie trendu wzrostowego długości życia. W przypadku mężczyzn ten trend spowolnił. Profesor Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego mówił podczas konferencji, że epidemia koronawirusa znacząco wpłynie na średnią długość życia mężczyzn i kobiet w całej Europie ze względu na większą umieralność w ubiegłym roku.
Spadek długości trwania życia w przypadku mężczyzn o ponad jeden rok, w przypadku kobiet o niecały rok. Z naszych szacunków wynika, że ten spadek w Polsce będzie większy i być może w przypadku mężczyzn osiągnie wartość około półtora roku, w przypadku kobiet nieco ponad rok.
Najwięcej zgonów zanotowano w domach pomocy społecznej. Według analizy pierwszej i drugiej fali pandemii do zakażeń najczęściej dochodziło w miejscu pracy, podkreśliła profesor Magdalena Rosińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
W całym tym okresie około 30% wszystkich zachorowań to były zachorowania z kontaktu domowego, wśród domowników. I to jakby się cały czas utrzymywało. Natomiast właśnie ten kontakt w pracy dominował, 40% wszystkich zakażeń w okresie maja i czerwca. A co jest niezwykle istotne w tym ostatnim okresie, jest bardzo duży odsetek zakażeń, w których nie wykryto, w jaki sposób doszło do tego zakażenia. Więc to świadczy po prostu o tym, że przestano kontrolować, gdzie dokładnie ta epidemia się szerzy.
Na podstawie danych z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rekomendacje wdrożenia planu odbudowy zdrowotnej oraz redefinicję systemu profilaktyki i leczenia chorób Polaków. Amerykański golfista Tiger Woods odniósł poważne obrażenia w wypadku samochodowym na przedmieściach Los Angeles we wtorek rano lokalnego czasu. Jego pojazd dachował, a do wyciągnięcia Woodsa potrzebne były narzędzia do cięcia i rozginania karesori. Według wstępnych informacji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 45-latek ma na swoim koncie 15 zwycięstw turniejów wielkoszlemowych. Przez wielu uważany jest za najlepszego golfistę w historii. Na zakończenie jeszcze prognoza pogody. Perth słonecznie 32 stopnie, Adelaida także słońce 23. W Melbourne częściowe zachmurzenie i 20 stopni. Podobnie w Hobart 22 stopnie. W Canberrze także częściowe zachmurzenie 21 stopni. W Sydney przelotne deszcze 25. Może padać również w Brisbane 29 stopni. W Cairns słońce i 33 stopnie, a w Darwin deszcz i przelotne burze 29 stopni. Słuchali Państwo dziennika radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.